Tu Paryż, Szeryfi, wtorek 9 grudnia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i Technikala. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne wiadomości w skrócie. Spotkanie z Angelą Merkel daje podstawy do ostrożnego optymizmu przed czwartkowym szczytem Unii Europejskiej, oświadczył w Warszawie premier Donald Tusk. Niepodległość Kosowa jest nieodwracalna, oświadczył w Oslo Martti Ahtisaari. Dziś w Kosowie działalność rozpoczęła Europejska Misja Pokojowa, EULEX. Policja irlandzka wytropiła źródło zakażenia rakotwórczą dioksyną mięsa wieprzowego i, jak się okazuje, również wołowego. Patriarcha prawosławny Moskwy i Wszechrusi Aleksy II został dziś pochowany w moskiewskim soborze bogojawleńskim. Uroczystości żałobne odbyły się wcześniej w katedrze Chrystusa Zbawiciela z udziałem prezydenta Miedwiediewa i premiera Putina. W Atenach 2000 osób uczestniczyło w pogrzebie zabitego przez policję 15-latka, którego śmierć wywołała ogólnokrajowe zamieszki. Dziennik przygotowałem razem z Agnieszką Kumor, która opracowała także dzisiejsze wydanie Euronetu. Przeglądu prasy dokonają Sylwia Gips i Piotr Kamiński. Następnie usłyszą Państwo multimedia Stefana Ligera i pasaż Krzysztofa Rutkowskiego oraz kwadrans jazzu w opracowaniu Katarzyny Zawickiej. Na koniec nadamy lekcję francuskiego. Tu Paryż RFI. Oto wiadomości. Przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso zaapelował do przywódców unijnych o wykazanie ducha kompromisu, tak by szczyt w Brukseli w najbliższy czwartek i piątek doprowadził do porozumienia w sprawie planu ożywienia gospodarczego oraz w kwestii obrony klimatu. Wyraził on też przekonanie, że najistotniejsze propozycje Komisji Europejskiej pozostaną w tym porozumieniu energetyczno-klimatycznym nienaruszone. Ze swej strony swój ostrożny optymizm w tej kwestii wyraził premier Donald Tusk, który jednak nie ma na myśli tego samego, co przewodniczący Komisji Europejskiej.
Premier Donald Tusk i pani kanclerz Niemiec Angela Merkel zaprezentowali ostrożny optymizm. Takimi słowami, cytując polskiego premiera, agencja France Presse podsumowała spotkanie obu delegacji w Warszawie. Rozmowy dotyczyły kompromisu w sprawie energii i klimatu, bowiem unijny plan budzi w obu krajach poważne zastrzeżenia. Nie obyło się także bez omówienia kryzysu finansowego. Spotkanie pozwoliło nam żywić ostrożny optymizm, powiedział na zorganizowanej w Warszawie konferencji prasowej Donald Tusk. Poczyniliśmy duży krok naprzód, zgodziła się ze swym przedmówcą pani Merkel. Miewamy różne interesy, ale znaleźliśmy sposób, żeby rozmawiać o naszych sytuacjach trudnych. Jesteśmy dobrej myśli, podsumowali uczestnicy negocjacji. Na 3 dni przed rozpoczęciem szczytu państw członkowskich Unii Europejskiej w Brukseli, Polska i Niemcy mają poważne zastrzeżenia wobec projektu ustaw opracowanych przez Komisję Europejską w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Polska, której energetyka opiera się na węglu, jest przeciwna projektom dotyczącym kwot CO2. Niemcy, jak zapowiedziała kanclerz, nie zgodzą się na plan podważający inwestycje i zatrudnienie. Wspólnota interesów mogłaby się przyczynić, według obserwatorów francuskich, do ocieplenia stosunków niemiecko-polskich. Zarówno premier Polski, jak i kanclerz Niemiec pytani byli, kiedy oba kraje zakończą proces ratyfikacyjny traktatu z Lizbony. W Polsce odpowiedział Donald Tusk, brakuje jednego ważnego podpisu, prezydenta. Zaś kanclerz Niemiec przypomniała, że sprawą traktatu zajmuje się w Niemczech Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem szefa polskiego rządu w interesie Polski leży, by, cytuję, nie znalazła się ona tutaj w pozycji państwa przedostatniego.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Komisja Europejska powiadomiła, że policja irlandzka rozpoznała źródło zatrucia mięsa wieprzowego potencjalnie rakotwórczą dioksyną. Umiejscowiła je mianowicie w zakładach produkcji paszy dla zwierząt firmy Millstream Power Recycling w Fenach. Skażona pasza była dostarczana do 10 farm wieprzowych w Irlandii i 9 w Irlandii Północnej, skąd mięso było eksportowane do wielu krajów, nie tylko europejskich. Do Polski trafiło około 800 ton. Ponadto jednak okazało się, że paszę dostarczano także do 38 hodowli bydła w Irlandii. Komisja Europejska miała się dziś zapoznać z ekspertyzą dotyczącą ewentualnego zatrucia mięsa wołowego. Władze sanitarne zaznaczają, że skutki groźne dla zdrowia miałoby jedynie długotrwałe spożywanie skażonego mięsa, czego oczywiście nie należy rozumieć jako zachęty do jego skosztowania. Kosowo jest niepodległe i pozostanie niepodległe, to proces nieodwracalny, oświadczył w Oslo Martti Ahtisaari, międzynarodowy mediator i były prezydent Finlandii, który jutro ma tam odebrać pokojową Nagrodę Nobla za zasługi w przywracaniu pokoju, nie tylko w Kosowie, lecz także w indonezyjskiej prowincji Aceh i w Namibii. Ahtisaari wyraził satysfakcję z tego, że Kosowo zostało już uznane przez ponad 50 państw reprezentujących 2/3 światowej gospodarki. Wyraził nadzieję na rychłe przystąpienie Kosowa do międzynarodowych instytucji finansowych. Wyraził też stoicyzm wobec faktu, że, cytuję, nie zaobserwował większych zmian w postawie Rosji wobec Kosowa. Koniec cytatu. I wreszcie radość z tego, że dziś w Kosowie rozpoczęła działalność Europejska Misja Pokojowa, EULEX, zastępująca dotychczasową misję ONZ. Powrócimy do tego po przeglądzie prasy w dzisiejszym wydaniu Euronetu. Zmarły w ubiegły piątek patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II został dziś uroczyście pochowany w soborze bogojawleńskim. Wcześniej w ponad 6-godzinnych uroczystościach żałobnych w katedrze Chrystusa Zbawiciela wzięło udział nie tylko 200 biskupów i przedstawiciele innych kościołów i wyznań, lecz także ze świecą w ręce prezydent Miedwiediew i premier Putin, którzy na zakończenie ceremonii pochylili się kolejno nad trumną, by zgodnie z obyczajem ucałować mitrę zmarłego. Obecni byli też prezydenci Serbii, Białorusi, Mołdawii i Armenii oraz ukraiński ekspremier Janukowicz. Jak zauważa AFP, decyzją prezydenta telewizja rosyjska nie nadawała dziś programów rozrywkowych, co jest świadectwem, według agencji, odzyskania przez cerkiew prawosławną właśnie za patriarchatu Aleksego II charakteru kościoła państwowego. Ponad 2000 osób uczestniczyło w Atenach w pogrzebie chłopca zastrzelonego w sobotę przez policjanta, którego śmierć wywołała bezprecedensową falę zamieszek w całym kraju. Pogrzeb odbył się bez zakłóceń, natomiast do nowych starć dochodziło równocześnie w innych dzielnicach Aten oraz w miastach Grecji. Dla Roberta Mugabe czas już odejść, oświadczył prezydent George Bush. Mugabe, prezydent Zimbabwe, który w czasie swych 28 lat władzy doprowadził to państwo do zupełnego rozkładu, ani myśli odejść i oskarża USA i Wielką Brytanię o próbę wywołania inwazji. Były to wiadomości. Słuchają Państwo audycji z Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na przegląd prasy, który przygotowali Sylwia Gips i Piotr Kamiński.
Każdy dziennik wybija dziś na czołówce inny temat. Katolicki La Croix troszczy się o bezdomnych. Popularny Le Parisien Aujourd'hui en France opisuje ciągle tak samo trudną we Francji procedurę adopcji. Lewicowa gazeta Libération cytuje wypowiedzi młodego człowieka wypuszczonego z aresztu w ramach śledztwa w sprawie sabotażu szybkobieżnych pociągów TGV. Le Figaro podkreśla, że projekty rządowe nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych wzbudził entuzjazm na giełdach. We wszystkich gazetach mowa o profanacji grobów na cmentarzu wojskowym niedaleko Arras w północnej Francji, gdzie spoczywają żołnierze zabici podczas I wojny światowej. Wyzwiska, także pod adresem ministra sprawiedliwości Rachida Dati, pojawiły się na ponad 500 nagrobkach w muzułmańskiej części cmentarza i na około 20 nagrobkach żołnierzy żydowskich. Katolicki La Croix pisze o konieczności edukacji. Le Figaro przypomina, że ponad 140 francuskich cmentarzy rocznie pada ofiarą profanacji. We wszystkich gazetach mowa też o alarmującej sytuacji w Zimbabwe i o tym, że prezydent Sarkozy domaga się odejścia prezydenta Mugabe, a Unia Europejska wzmocniła sankcje, dorzucając 11 nowych nazwisk na listę niepożądanych na jej terytorium polityków z tego kraju. Sankcje niewystarczające, twierdzi dziennik Libération. Korespondentka tej gazety Efi Celikas pisze o frustracjach, gniewie i obawach społeczeństwa w Grecji, których wyrazem są obecne manifestacje, mimo że ich bezpośrednim powodem była śmierć 15-latka zabitego przez policjanta. Młodzież, która manifestuje, nazywana jest generacją 600 euro z powodu niskich płac proponowanych nawet posiadaczom prestiżowych dyplomów. Z powodu niezliczonych skandali finansowych, korupcji, kumoterstwa, bezrobocia na ulicę wyszły także pokolenia rodziców i dziadków. Na łamach katolickiego La Croix historyk Krzysztof Szykle pisze o kryzysie ekonomiczno-politycznym w Grecji, ale wspomina też o bandach pseudoanarchistów w ateńskiej dzielnicy Exarchia, handlujących albańskimi narkotykami. Grupa takich młodych obrzuciła kamieniami wóz policyjny, z którego padł strzał. Ekonomiczny dziennik Les Echos poświęca cały artykuł ogrzewaniu w Poznaniu. Temat na czasie. W tym mieście toczą się międzynarodowe negocjacje na temat zmian klimatycznych i gazów cieplarnianych. W Poznaniu działa też francuska firma Dalkia. W 2002 roku kupiła od władz miejskich fabrykę produkcji energii grzewczej, a w 2004 sieć dystrybucji. W tym samym czasie konsumpcja znacznie spadła dzięki lepszej izolacji mieszkań i wymianie okien. Francuzi przystosowali się jednak do nowej sytuacji. W poznańskiej dzielnicy Łazarz większość ponad stuletnich domów ogrzewana jest przez indywidualne piece węglowe i gazowe. Firma Dalkia doprowadziła do budynków instalacje grzewcze na bazie gorącej wody lub pary. Aby jednak skorzystać z tego systemu we własnym mieszkaniu, trzeba zainwestować 1500 euro. W tej dzielnicy modernizacja ogrzewania przyczyniła się do rozwiania czarnego dymu. Popiół, który przedtem był wyrzucany na łono natury, dziś jest sprzedawany cementowniom. Francuską firmę czekają dalsze wyzwania związane z unijnym planem redukcji gazów cieplarnianych. Zamiast węgla zaczyna używać biomasy. W 2007 roku zaczęła kupować resztki produkcji tartaków, które miesza z węglem. W bliskiej przyszłości zamierza zainwestować w instalacje przetwarzające wyłącznie biomasę. Aby ograniczyć koszta, Dalkia zaczęła uprawiać w okolicach Poznania roślinę o łacińskiej nazwie miscanthus, lepiej znaną jako trawa słoniowa. Szybko rośnie, wytwarza moc kalorii i, chociaż pochodzi z Azji, potrafiła przystosować się do polskiego klimatu. Przede wszystkim nie wydziela dwutlenku węgla, a to w dzisiejszych czasach najważniejsze. Katolicki dziennik La Croix szczegółowo prezentuje film dokumentalny pod tytułem Dzień jak codzień w komunistycznej Polsce, wyświetlony w niedzielę 7 grudnia we francusko-niemieckim programie Arte. Co się działo w Polsce 27 września 1962 roku? Rządził wtedy towarzysz Gomułka. W Krakowie młody biskup sufragan Karol Wojtyła nie wie jeszcze, jaki los go czeka. Trudno dziś sobie wyobrazić, zwłaszcza we Francji, jak wyglądało wówczas życie w Polsce. Zniszczenia wojenne były jeszcze widoczne. Wolność osobistą krępował komunizm. Nade wszystko panował smutek i braki, które ciążyły nad ludźmi. Zasługą filmu, pisze dalej Pierre-Yves Le Prieul na łamach La Croix, jest to, że potrafi nam przekazać tę atmosferę bez najmniejszego komentarza. Słuchamy raportów policyjnych i donosów, widzimy odrapane ściany domów, przepełnione tramwaje, pochmurne twarze. Policja oskarża niektórych katolików za postawienie krzyża przy drodze, za dłuższą rozmowę z księdzem. Przeczuwamy to, co znacznie później potwierdził Związek Solidarność. Że miliony ludzi, które chciały się wyrwać niwelującej maszynie, mogły znaleźć obszar wolności w cieniu kościoła.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Co się dzieje w Grecji? Kolebka Europy leży dzisiaj na jej duchowych i politycznych peryferiach, a w łonie Unii znalazła się z przyczyn, powiedzmy, symbolicznych raczej niż merytorycznych. Od 3 dni, czytamy w komentarzu Le Monde, krajem wstrząsają gwałtowne zamieszki, które ogarnęły największe miasta, wskazując na wewnętrzne sprzeczności kraju, który w ciągu paru lat przeniósł się z Bałkanów do Europy. 6 grudnia od kuli policjanta zginął 15-latek i od iskry tej wybuchła beczka prochu. Państwo zdaje się bezsilne wobec tysięcy młodych ludzi prowadzących prawdziwe powstanie, paląc sklepy i samochody, obrzucając policję kamieniami. Bezsilne, gdyż przegniłe, przeżarte od lat korupcją i nepotyzmem. Dowiodło swej niewydolności już w ubiegłym roku, gdy Peloponez ogarnęła fala pożarów. W perspektywie wyborów konserwatywny rząd Karamadlisa ogłosił wówczas natychmiast milionowe odszkodowania dla ofiar kataklizmu, po czym wybory minęły, a pieniędzy nikt nie zobaczył. Nie zależy to od partii politycznej, podkreśla Le Monde. Socjalistyczny PASOK, który rządził krajem w latach 80., cierpi na te same schorzenia. Nie zdołał czy nie chciał zbudować nowoczesnego państwa. Od 10-leci u władzy wymieniają się wielkie rodziny. Karamanlisów, Mitsotakisów, Papandreou, wlokąc za sobą tabuny klienteli politycznej i utrwalając system, który niczym dojna krowa karmi szerokie rzesze społeczeństwa. Wejście Grecji do Unii, a potem globalizacja wstrząsnęły tymi archaicznymi stosunkami. Kraj zmodernizował się, ale nie zerwał ze starymi zwyczajami. Teraz chwieje się w obliczu kryzysu. Młodzież nie może znaleźć zatrudnienia. Studenci zostają na uczelniach daleko po 30, by nie znaleźć się na rynku pracy. Zatrudnieni w sektorze państwowym cierpią od prywatyzacji, a urzędnicy państwowi od cięć budżetowych. Ten kryzys tłumaczy, choć nie usprawiedliwia, aktów przemocy. Rząd Karamanlisa mógłby przywrócić spokój, jest jednak zbyt słaby, by usunąć przyczyny kryzysu, czytamy w Le Monde. Obok duży reportaż z Budapesztu poświęcony bezlitosnej rywalizacji dwóch polityków, socjalistycznego premiera Gyurcsányego i prawicowego rywala Viktora Orbana, który z liberalnego demokraty wyrosłego w szeregach młodzieżowej partii Fidesz przekształcił się w nacjonalkonserwatystę gromiącego wpływy obcych banków i śniącego o wielkich Węgrzech. Spójrzmy jednak, co ma do powiedzenia Daniel Vernet, weteran komentatorów dziennika, na temat polityki rosyjskiej Obamy. Prezydent elekt ma rację, mówiąc, że stosunki między obu krajami należy odbudować od podstaw, czytamy w komentarzu, gdyż leżą dzisiaj w gruzach. Zrazu porozumienie między Bushem a Putinem wyglądało obiecująco. Po pierwszym spotkaniu w Lublianie 7 lat temu Bush oświadczył, że spojrzał Putinowi w oczy i zobaczył jego duszę. Zamachy nowojorskie ich zbliżyły. Odpowiedzialność za pogorszenie stosunków spada na obie strony. Waszyngton postawił pod znakiem zapytania układy rozbrojeniowe z czasów zimnej wojny. Instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach to element tej polityki, a ekspansja NATO to drugie jabłko niezgody. Rosja wykorzystała te preteksty, by odbudować swoją strefę wpływów, zarzucając politykę partnerstwa na rzecz rywalizacji, która daje jej poczucie mocarstwowości. W tych warunkach właśnie Obama będzie musiał od nowa zdefiniować swoją rosyjską politykę, pisze Daniel Vernet w Le Monde. Chwilowo ogranicza się do ogólników, choć wśród demokratów padają sugestie, by zwolnić rozszerzanie NATO, a nawet powstrzymać projekt tarczy. Putin nie powinien jednak ulegać złudzeniom na temat prezydenta o reputacji niedoświadczonego w kwestiach polityki międzynarodowej. W roku 1961 Chruszczow próbował w Wiedniu nastraszyć Kennedy'ego słowami: co nasze, to nasze, co wasze, to do negocjacji. Rok nie minął, jak młody prezydent zmusił go do odwrotu na Kubie, kończy Daniel Vernet w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Z wielomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych planów, głównie ze względu na sprzeciwy Serbów, pokojowa misja Unii Europejskiej pod nazwą EULEX w Kosowie rozpoczęła się 9 grudnia. Misja, odbywająca się w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, ma charakter policyjno-prawny. Opiera się na miejscowych partnerach kosowskiej policji, prawnikach i celnikach. Biorą w niej udział nie żołnierze, lecz cywile, gdyż misja ma przygotować administrację państwową w Kosowie. Europejscy doradcy pomogą Prisztynie w samodzielnym funkcjonowaniu. Pokojowa misja Unii w Kosowie miała zostać wprowadzona w życie nazajutrz po ogłoszeniu przez prowincję niepodległości 17 lutego 2008 roku. Jednak okazało się, że rozmieszczenie Europejczyków wymagać będzie długich negocjacji politycznych. Jeszcze kilka tygodni temu Unia zamierzała rozpocząć misję 2 grudnia. Choć Kosowo jest gotowe od miesięcy na przyjęcie doradców z EULEX-u, początek misji trzeba było przesunąć o kolejny tydzień. O warunkach, w jakich przebiegać będzie europejska misja w Kosowie, mówi do mikrofonu RFI Wiktor Reuter, rzecznik prasowy EULEX-u.
Do Kosowa jedzie około 1400 Europejczyków, którym w pracy pomagać będą setki miejscowych urzędników. Misja będzie gotowa do działania pod koniec zimy i ostatecznie liczyć będzie 1900 osób załogi międzynarodowej i 1100 miejscowej. Misja polega na towarzyszeniu miejscowym władzom w ich funkcjach. Nazywamy to local ownership, czyli że odpowiedzialność spoczywa na władzach lokalnych, a my towarzyszymy im jedynie jako doradcy.
Alors que nous, on les accompagne en tant que conseillers, si vous voulez.
Jesteśmy świadomi tego, że misja Unii nie jest jednakowo przyjmowana w Kosowie. Wynika to z błędnego rozumienia mandatu EULEX-u. Musimy działać w sposób szczególnie delikatny, zwłaszcza na północy, gdyż nie dysponujemy żadną siłą i operacje wojskowe nie leżą w naszej gestii. Naszym celem jest prowadzenie dialogu, wyjaśnianie, że misja ma służyć przede wszystkim obywatelom Kosowa, a zwłaszcza mniejszościom. Chodzi o gwarancję swobodnego przemieszczania się ludności, o dostęp do wymiaru sprawiedliwości, o gwarancję tego, że postępowania sądowe będą prowadzone w sposób praworządny i bezstronny, o prawo własności. W razie jakichkolwiek problemów Eulex ma w terenie trzy, w cudzysłowie, poziomy odwoławcze. Pierwszy to kosowska policja. Jeśli oni będą mieli trudności, istnieją środki przymusu, którymi my sami dysponujemy, a w ostateczności pozostają siły KFOR-u, działające we współpracy z wszystkimi naszymi partnerami. Najważniejsze to pozwolić nam działać i oceniać nas po uzyskanych rezultatach. Jestem optymistą i myślę, że w średniej perspektywie rezultaty będą mówić za siebie.
À moyen terme, les résultats vont parler pour eux-mêmes. Nous, ce qu'on essaye de faire.
Będziemy się starali tworzyć struktury państwa prawa zgodne z europejskimi wartościami. Tylko one będą gwarancją stabilności dla całego Kosowa. Państwo prawa oznacza atrakcyjność ekonomiczną kraju, inwestycje, jakość życia dla wszystkich. Jeszcze raz podkreślę, że celem naszej misji jest pomoc miejscowym władzom w budowaniu państwa prawa.
C'est d'assister l'autorité locale ici dans la construction d'un état de droit.
Do mikrofonu RFI mówił rzecznik prasowy Euleksu w Kosowie Wiktor Reuter.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Le Marais znaczy bagno, ale nazwa dzielnicy Le Marais w Paryżu wywodzi się od słowa marcher, czyli od warzywniaków z marchwią, z kapustą, bakłażanami, z grochem, z cebulą i z koprem, od sadów z jabłoniami, gruszami i wiśniami, ciągnącymi się ku Sekwanie, czyli w średniowieczu, daleko hen za miasto. Bagno owszem było, ale dawno wyschło. Nie bagno nawet, lecz rozlewisko, martwe ramię Sekwany, zabagnione najbardziej na podmokłej łące, na której stanął i stoi cyrk zimowy. W XIV stuleciu na bagnie wyrosły naprzeciw siebie, oddzielone błotnistym traktem ulicy Świętego Antoniego, dwie przedziwne posiadłości zwane hotelami. Słowo to oznacza po francusku od wieków przede wszystkim pałac, ale w wypadku posiadłości rozłożonych po obu stronach ulicy Świętego Antoniego słowo hotel znaczyło raczej włości, rezydencję, oazę, a nawet ziemski raj. Hotel trafił do francuszczyzny, do polszczyzny, do angielszczyzny i tak dalej z łaciny, w której słowo hospitale znaczy udzielić gościny, schronienia, zapewnić bezpieczeństwo, otoczyć opieką. Po prawej stronie ulicy Świętego Antoniego, patrząc w stronę hal, rozłożył się zatem Hotel de Tournelle, czyli włości wieżaste, po lewej stronie Hotel Saint-Paul, czyli włości Świętego Pola, Paulusa Aurelianusa, rzymskiego patrycjusza, który w VI wieku został biskupem Leonu w Bretanii. Włości Świętego Pola kazał budować, pielęgnować i zdobić król Karol V na terenach pomiędzy Sekwaną, po drugiej stronie rzeki, naprzeciw dawnego Hotel Saint-Paul, wznosi się Hotel Lambert, pomiędzy ulicą Piżmaczka, dwuznaczna nazwa ulicy, pochodzi od wielkiego zgęszczenia prostytutek krążących również w tych okolicach od założenia miasta do końca XVII wieku, a poza tym pomiędzy ulicą Świętego Antoniego i Świętego Pawła. Karol V, mieszkający w smrodliwym zamczysku na Wyspie Miejskiej, z którego pozostały grube baszty nad Sekwaną i stróżownia z lochami pod Pałacem Sprawiedliwości, postanowił oddychać świeżym powietrzem, koić zmysły i odpoczywać za miastem. Karol V nakazał budowę obejścia zwanego przezeń uroczystą rezydencją solennego odpocznienia w 1361 roku i dbał o nie jako źrenice królewskiego oka. Dopiero za Franciszka I Włości zaczęły podupadać, ale Franciszkowi I brakowało pieniędzy i wolał Dolinę Loary. Włości Świętego Pola składały się z pałacowej rezydencji, którą galerie łączyły z oficynami pośród 8 cudownych ogrodów. Bugenwilje i pachnące groszki oplatały ogrodowe altany. Między altanami szemrały fontanny, kląskały słowiki, ćwierkały turkawki, gruchały synogarlice. W ogrodach od strony Sekwany winogradnicy starannie przycinali szczepy syrach, merlota i granaszu. W wielkim akwarium falowały raje, a homary ćwiczyły szczypce na małżach. W osobnym basenie pluskały łososie. W klatkach drzemały lwy, tygrysy i czarna pantera. Wyżły swobodnie węszyły po klombach, bo Karol V lubił zwierzęta równie mocno jak księgi i złoto. Król kazał zdobić ściany komnat perłami, tkaniną haftowaną złotymi liśćmi, nawet naczynia były złote, dzbany, misy oraz wanny, nocniki nawet, w wykładanych aksamitem toaletach posługiwano się jedwabiem, krzesła, zydle, ławy zdobiły drogie kamienie, na stołach leżały bezcenne księgi oprawne w skórę, zdobione rubinami, szafirami lub perłową masą, bo Karol V kochał księgi nie mniej niż zwierzęta, więc królewscy goście mogli czytać do woli, jeśli tylko czytać potrafili. Ojciec Karola V, Jan II, zgromadził księgozbiór pokaźny. Syn go powiększył znacznie i we Włościach Świętego Pola powstała Biblioteka Królewska, zalążek przyszłej Biblioteki Narodowej.
Media Stefan Riegel.
Jak wybić się na niezależność? Nie ma na to prostej odpowiedzi. Liberalnym wilczkom o długich zębach, przepijam znów do polityków Platformy et consortes, wydaje się, że ot wystarczy wyrwać media państwu i rzucić je rynkowi na pożarcie, by odzyskały impertynencję i wolność. Owszem, czasem stawiają wówczas na impertynencję bez kosztów, tani wygłup i farsę, co wszechogarniającemu widowisku ani trochę nie wadzi, gdyż widowisko ma to do siebie, iż wchłonie wszystko, włącznie z własnym zaprzeczeniem i jeszcze na tym zbije interes. Z wolnością sensu stricto jest inaczej, gdyż zakłada obojętność na szantaż widowiska i terror szmalu. Łatwo powiedzieć obojętność, ale z czegoś przecież trzeba żyć, utrzymać gazetę, radio czy telewizję i nakarmić personel. Z pseudoelitami w krajach postkomunistycznych dyskusja jest trudna, gdyż naznaczone pół wiekiem państwowego zamordyzmu jedyną ucieczkę widzą w totalnej deregulacji i zawierzeniu niewidzialnej ręce rynku. Nie chcą widzieć, że ta ręka, choć czasem nakarmi, jeszcze chętniej przy najbliższej okazji udusi, gdy coś się jej tylko nie spodoba. Biznes, sponsorzy i reklama potrafią wywierać równie skuteczną presję cenzorską jak autorytarne państwo, często perfidniejszą, bo ukrytą. W materii informacji także, lecz zwłaszcza nakierowaną na zawartość programu i ich jakość. We Francji, podobnie jak w wielu innych krajach, aż skacze to do oczu. Wbrew pozorom, najpotężniejsze media prywatne nie tylko zieją żałosną tandetą, ale i przejawiają oportunizm, by nie rzec wazeliniarstwo wobec władzy, podczas gdy media publiczne, zwłaszcza całkiem wolne od reklamy Radio France, lecz w dużym stopniu i telewizje, takie jak Trójka, Piątka czy Arte, są bastionem zdrowej impertynencji i oferują programy na imponująco wysokim poziomie. A politycy, choć nadmiernie, jeszcze ingerują w budżet i w nominacje, dawno już zrezygnowali z wpływania na kształt informacji i politykę programową, gdyż dobrze wiedzą, że każda próba cenzury przeciw nim samym tylko się obróci. Z drugiej strony nie idealizujmy. Nawet jeśli cenzor nie przyciska, terror ducha czasu, skłonność do mimetyzmu i politycznej poprawności robią swoje. Prasa francuska jest mdła i herlawa w nieustannie pogłębiającym się kryzysie, a wszędzie tam, gdzie prywatny inwestor ma coś do powiedzenia, jego mniej lub bardziej niewidzialna ręka zwija się czasem w pięść i walnie w stół, by odradzić dziennikarzom wsadzanie nosa w strategiczne dla niego sprawy. A że biznes ma kazirodcze powiązania z władzą, zwłaszcza dzisiaj, definicja strategicznych interesów może być pojemna. To też coraz więcej dziennikarzy rzuca się na szerokie wody owego oceanu wolności, jakim jest internet. Lecz podstawowy problem jest wciąż ten sam. Jak utrzymać się na powierzchni wody? Mnożą się ostatnio jak króliki alternatywne projekty medialno-informacyjne w sieci. Nie wiadomo jednak ciągle, jaki model ekonomiczny daje gwarancję przeżycia. Jedni chcą wierzyć w abonament, drudzy w reklamę, trzeci w wypływającą z natury netu filozofię darmowości, zgodnie z tym, co antycypuje w mającej się wkrótce ukazać książce pod tytułem Free naczelny pisma Wired, Chris Anderson, starający się dowieść, iż wszystko, co tknięte cyfrową różdżką, skazane jest odtąd na wypadnięcie poza pieniężny obieg i znalezienie sobie innych środków utrzymania. Najnowszy interesujący projekt, zainicjowany 16 marca internetowy dziennik Mediapart, lekceważy przepowiednie Andersona, stawiając na formułę abonamentową. Kieruje nim czwórka renomowanych dziennikarzy na czele z Edwy Plenelem, byłym szefem redakcji Le Monde, który jako ekstrockista ma swoje wady i dyktatorskie zapędy, lecz dowiódł swej zajadłości pitbulla, kąsając równie bezlitośnie łydkę Mitterranda co Chiraca i wywlekając wszelkie polityczne skandale bez względu na ideologiczne przesądy. Na pierwszy rzut oka Mediapart wydaje się projektem solidnym. Makieta jest nadzwyczajna, raczej klarowna, przypomina najlepszą z papierowych gazet, wzbogaconą o cyfrowe bajery. Edwy Plenel chce wierzyć w wartość dodatkową, czyli terenową skuteczność swych 25 dziennikarzy, psów gończych, zdolnych wygrzebać każdą kość i zaoferować rewelacje z pierwszej ręki klientowi, skłonnemu zapłacić za rentgena i skaner przysłoniętej woalem cichociemnych interesów rzeczywistości. Liczy na 20 tysięcy abonentów przed końcem tego roku i na 60 tysięcy za 3 lata, co zapewniłoby przedsięwzięciu samowystarczalność, sztucznie dotąd podtrzymywaną wkładem samych ojców założycieli, około 2/3 z 3 milionów euro, resztę zaś dają internetowi inwestorzy. Podobną formułę, zero reklamy, 30 euro za roczny abonament, wybrał już wcześniej Daniel Schneiderman, zmuszony przenieść do sieci swój program Arrêt sur Image. Bezcenną i nie mającą precedensu wiwisekcję medialnych przekrętów, wygryzioną z publicznej piątki gwoli solidarności medialnego establishmentu, znoszącego każdą formę krytyki pod warunkiem, że jego samego ona nie dotyczy. Po 3 miesiącach Schneiderman ma już prawie 30 tysięcy abonentów. Godzina prawdy wybije za parę miesięcy lub rok. Jedni się wycofają, drudzy dadzą się skusić. To kwestia tyleż wiarygodności, co ogólnej temperatury społecznej. Recepta na niezależność ewoluuje z dnia na dzień tak naprawdę. Jedyną zaś receptą jest połączenie talentu o społecznej sile perswazji z realistyczną strategią przeżycia. Przyszłość należy do mądrych kapitanów, zdolnych żeglować między stylną rzetelności a charybdą tak zwanego realizmu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Od dawna już obiecywałam Państwu magazyn poświęcony Dawidowi El-Malekowi i dzisiaj wreszcie spełnię tę obietnicę. Dawid El-Malek to francuski saksofonista pochodzący z Izraela. Jego ostatnia płyta nosi tytuł Music from Source, czyli muzyka ze źródła. Wystarczy posłuchać dowolnego jej fragmentu, żeby zrozumieć skąd ten tytuł. Dawida Elmaleka, Księga Królów. Dawid Elmalek spędził w Izraelu dzieciństwo, chociaż urodził się w Paryżu. Od 1 do 9 roku życia mieszkał jednak w Izraelu. Music from Source to jest właśnie jego powrót do źródeł, do korzeni, których właściwie nigdy nie wyrwał. Pomysł na nagranie takiej płyty narodził się przed 10 laty. Przez ten czas dojrzewał i nabierał konkretnych wymiarów. Ale Dawid Elmalek już wcześniej był zainspirowany folklorem żydowskim, muzyką tradycyjną. Thank you. Nierozerwalny związek Dawida El-Maleka z muzyką zaczął się późno. Dopiero mając 20 lat odkrył on uroki saksofonu i za pomocą muzyki zaczął się rozliczać ze swoją przeszłością. Może zresztą słowo rozliczać nie jest tu najwłaściwsze, raczej chodzi o sposób na poradzenie sobie ze swoją rozbitą jaźnią między dwie kultury, dwa języki, między czas przed i po. To nie jest powierzchowne zachwycenie się egzotyczną muzyką, ale muzyka, która siedzi głęboko w człowieku, dlatego też mimo ewidentnych wpływów tradycyjnej muzyki żydowskiej, pozostaje ona oryginalna i, że użyję słowa znienawidzonego przez artystów, które jednak czasem dokładnie oddaje treść, bardzo interesująca. Taka płyta, w której miesza się nostalgia, fascynacja i dobra robota kompozytorska.
Radio du Monde.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Lekcję dzisiejszą, le français ça vous chante, poświęcimy gramatycznej funkcji czasu czasownika w zdaniu, posługując się przykładami z piosenki Les loups sont entrés dans Paris, którą śpiewa Serge Reggiani. Gramatyka czasownika francuskiego jest bardziej skomplikowana niż odmiana czasownika w języku polskim. Przede wszystkim nie ogranicza się do czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego.
Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de Dancer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris.
W pierwszym zdaniu piosenki Si c'était une nuit mamy do czynienia z czasem przeszłym niedokonanym, imparfait, który w tym przypadku wyrażać ma przypuszczenie. Jest to zwrot stanowiący pierwszy człon zdania warunkowego, którego druga część pozostaje domyślna. Jego funkcja polega na wprowadzeniu słuchacza w tajemniczy świat baśni. Dalej napotykamy zdanie Les hommes avaient perdu le goût de vivre. Ludzie zatracili smak życia. Avaient perdu jest to czas zaprzeszły, który wyraża wcześniejsze z dwóch minionych wydarzeń. Jest to forma czasownika w dzisiejszej polszczyźnie już nieznana, choć czasami stosowana w literackich, nieco archaizujących konstrukcjach. Sytuacja, która zaistniała później, jest w cytowanym zdaniu wyrażona czasem przeszłym niedokonanym. Imparfait. Il se foutait de tout.
Les hommes avaient perdu le goût de vivre. Les gens se foutaient de tout. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage. Mais les loups étaient loin de Paris. Ils étaient en Germanie, en Croatie.
Wprowadzenie w opowieść czasu teraźniejszego, présent, służy zatrzymaniu akcji w pewnym momencie, celem wzmocnienia napięcia. Teraz, kiedy ludzie zatracili smak życia i nic sobie z niego nie robią, nadciąga stado wilków.
Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille.
Czas teraźniejszy może również wyrażać prawdę ponadczasową, jak w przysłowiach albo w maksymach.
Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors.
Alors. Słowo, które w tym kontekście stwarza efekt napięcia i grozy. Trzeba je rozumieć jako wtem, nagle. Dalej następuje opis wydarzeń, które spowodowało wtargnięcie wilków do miasta. Coś, co się stało, wyraża czas przeszły dokonany. Passé composé.
Deux loups sont entrés dans Paris. Cent loups sont entrés dans Paris. Les loups ont envahi Paris. Les loups sont sortis de Paris.
Jednakże do opisu wyglądu wilków służy znowu imparfait. I w takim przypadku czas ten nazywa się opisowym. Imparfait descriptif.
Le premier n'avait plus qu'un œil. C'était un vieux mâle de Krivoy. Le second n'avait que trois pattes. C'était un loup gris des Carpates qu'on appelait carême prenant.
Poznajemy w tej piosence jeszcze inny rodzaj czasu przeszłego dokonanego, którym można zastąpić w opowiadaniu passé composé. Jest to passé simple. zasadniczo używany tylko w piśmie.
Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Il fit faire gras à ses enfants et leur offrit 6 ministères.
Zrekapitulujmy. Un parfait służy do opisu stanów, czynności i sytuacji minionych, lecz trwających przez czas nieokreślony. Plus que parfait jest czasem zaprzeszłym, złożonym z formy osobowej czasownika posiłkowego, être lub avoir, oraz imię słowu biernego, participe passé, czasownika odmienianego. Un parfait.
Les hommes perdaient le goût de vivre.
Plus que parfait.
Les hommes avaient perdu le goût de vivre. Donc, les loups ont attaqué.
Passé composé wyraża czynność minioną ukończoną, jest więc formą czasu przeszłego dokonanego. W opowiadaniu komponuje się z czasem imparfait descriptif.
Les loups sont entrés dans Paris. Personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards.
Un parfait descriptif.
Alors, les loups sont entrés dans Paris.
Passé composé. Wreszcie passé simple, nazywany także czasem przeszłym historycznym. Stosowany jest w opowiadaniach pisanych. Wyraża czynność całkowicie ograniczoną określonym czasem.
Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle. Il fit faire gras à ses enfants et leur offrit 6 ministères.
Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents. Air Carousse, Yes et Bonvance, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, 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 les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par ici. Les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.